błogosławiona matka Teresa z Kalkuty. Było to 28 lat temu, a dokładnie w późne środowe popołudnie 3 października 1984 roku. Wtedy od miesiąca byłem słuchaczem prymasowskiego studium życia wewnętrznego w Warszawie, jednocześnie pracując jako wikariusz w Radomiu. Tego dnia z moim kolegą Filipinem, księdzem Adamem Majem, obecnie profesorem pedagogiki na KUL, udaliśmy się na zajęcia, ale byliśmy tylko na dopołudniowych wykładach. Po południu bowiem pojechaliśmy do Zaborowa, miejscowości położonej na skraju Puszczy Kampinowskiej, 25 km od centrum stolicy, gdzie rok wcześniej powstał pierwszy w Polsce dom sióstr misjonarek miłości. Siostry zamieszkały w jednym ze skromnych wiejskich domów. W gronie kilkudziesięciu osób związanych z ruchem Maitri, wspierającym działalność sióstr, oczekiwaliśmy przybycia matki Teresy z Kalkuty. Ktoś ją przywiózł prosto z lotniska. Nie zważając na zmęczenie długą podróżą, zaaranżowała krótkie spotkanie ze zgromadzonymi. I zanim udaliśmy się do ubożuchnej kaplicy, aby odprawić październikowe nabożeństwo różańcowe, podsunąłem matce Teresie swój brewiarz, ona zaś pozostawiła mi zobowiązującą dedykację, obdarowując przy tym kilkoma cudownymi medalikami i pięknym uśmiechem. Klęcząc chwilę później w małej, niemiłosiernie zatłoczonej kaplicy domowej, tuż obok matki Teresy, obserwowałem jej skupioną twarz i spracowane ręce służbą dla najuboższych z biednych. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że za 20 lat zostanie ona wyniesiona na ołtarze. Błogosławiona matka Teresa z Kalkuty, którą wczoraj wspominaliśmy w liturgii, to jedna z tych niezwykłych postaci, które w naszych czasach w namacalny sposób przybliżały światu Królestwo Boże, a Boża opatrzność posłużyła się nimi, aby współczesną ludzkość ocalić od rozpaczy. Historia powołania naszej błogosławionej niezupełnie mieści się w dobrze znanych nam stereotypach pobożnych osób. Dlatego przypomnijmy pokrótce najważniejsze dane jej biografii. Właściwie nazywała się Agnes Gonja Boyardżu, a na marginesie warto zaznaczyć, że Gonja w języku arabskim oznacza pączek róży. Urodziła się 26 sierpnia 1910 roku w Skopie, w stolicy dzisiejszej Macedonii, w zamożnej rodzinie albańskiej, jako najmłodsza z trójki rodzeństwa. Ojciec, potomek zamożnej rodziny kupieckiej, zajmował się handlem i w tym celu zamieszkał w Skopie. Dużo podróżował, zaś o dom i wychowanie dzieci dbała matka. Ojciec był człowiekiem bardzo szanowanym w swoim środowisku. Dlatego w ich domu przebywały różne znakomite osobistości. Ojciec obdarzał swoje dzieci czułą, lecz bardzo wymagającą miłością. Dawał im przykład życia chrześcijańskiego, w tym także troski o biednych, co na życiu przyszłej świętej pozostawiło niezatarty ślad. Zmarł, gdy Agnes miała zaledwie 9 lat. Wtedy w dorastającej dziewczynie obudziło się pragnienie pracy misyjnej, być może pod wpływem kazań pewnego jezuity w Skopie, a także w związku z fascynacją odkrywaną wtedy świętą Teresą z Lizie, późniejszą patronką misji. Realizując swoje pragnienie służenia Bogu, 26 września 1928 roku Agnes Gonja Boyardżu wyjechała do Irlandii, do klasztoru w Rathfarnham koło Dublina, aby tam wstąpić do zgromadzenia sióstr loretanek. Wtedy na zawsze rozstała się ze swoją matką i rodzeństwem. Wszyscy bowiem niebawem poumierali. W postulacie Agnes przyjęła imię Teresa na cześć świętej z Lizie. Nauczywszy się jako tako języka angielskiego, 1 grudnia tegoż roku wyjechała do Indii, do Kalkuty, była to bowiem wtedy kolonia angielska. Tam pod koniec maja 1929 roku rozpoczęła nowicjat. 2 lata później, złożywszy śluby czasowe, rozpoczęła pracę jako nauczycielka w zamożnej dzielnicy Kalkuty, a jednocześnie zajmowała się bardzo biednymi dziećmi z okolicy. Po 6 latach, 24 maja 1937 roku, złożyła śluby wieczyste. Gdy pożoga II wojny światowej dotarła także do Indii, w obliczu powszechnej nędzy, jakiej doznawała ludność tego kraju, siostra Teresa niezmordowanie poświęcała się pracy charytatywnej. Od dzieciństwa bowiem była bardzo chorowita, to też mocno nadszarpnęła swoje zdrowie i w 1946 roku dla podreperowania sił wyjechała do miejscowości Darjeeling u podnóża Himalajów. Jadąc tam pociągiem 10 września 1946 roku usłyszała wewnętrzny głos nakazujący jej opuścić dotychczasowy zakon i zamieszkać wśród najuboższych, aby im pomagać. Trzeba było dużo czasu i modlitwy oraz roztropności przełożonych, aby to wewnętrzne pragnienie dojrzało i zostało dostatecznie rozpoznane jako wola Boża. Przeniesiono ją z centrum Kalkuty na prowincję do miejscowości Asansol, gdzie nadal pracowała w szkole. Po jakimś czasie miejscowy biskup wyraził zgodę na podjęcie nowego dzieła. 16 czerwca 1948 roku siostra Teresa zamiast zakonnego habitu przyoblokła zwykłe ubranie hinduskiej kobiety, czyli białe sari z niebieskimi obszywkami na cześć Matki Bożej, i udała się do misji medycznej, gdzie uczyła się pielęgniarstwa. Po kilku tygodniach powróciła do Kalkuty i zamieszkała w jednej z najuboższych dzielnic. W wynajętej szopie otworzyła szkołę dla biednych, porzuconych dzieci. Początkowo była sama, korzystała z pomocy różnych życzliwych ludzi, ale już po pół roku dołączyły do niej dawne jej uczennice, pociągnięte przykładem radykalnego ubóstwa i całkowitego poświęcenia się służbie Bogu w najbiedniejszych. I tak zaczęło tworzyć się nowe zgromadzenie zakonne, dla którego Matka Teresa sama napisała regułę. W Dzień Matki Bożej Różańcowej w 1950 roku papież Pius XII zatwierdził nowe zgromadzenie, którego ważną cechą jest kontemplacja Jezusa w Eucharystii i praca na rzecz najuboższych, a przy tym radykalne ubóstwo i całkowite zawierzenie Bożej opatrzności. W 1953 roku siostry złożyły pierwsze śluby czasowe, zaś Matka Teresa złożyła śluby wieczyste, stając się tym samym oficjalnie założycielką nowego zgromadzenia zakonnego pod nazwą Misjonarki Miłości. Zgromadzenie zaczęło się rozwijać niezwykle dynamicznie. Najpierw w różnych miastach Indii powstawały nowe domy, ale przede wszystkim w Kalkucie, w dawnej świątyni hinduistycznej, powstał dom dla umierających, w którym siostry, niezależnie od poglądów religijnych, starały się zapewnić jakąś pomoc medyczną i godziwą śmierć. Piękna śmierć, mawiała Matka Teresa, jest po to, aby ludzie żyjący jak zwierzęta umierali jak aniołowie, kochani i chceni. wkrótce został otwarty również dom dla chorych na trąd. W 1965 roku misjonarki miłości otwarły swój dom w Wenezueli, a niebawem na zaproszenie papieża Pawła VI także w Rzymie. W niedługim czasie siostry były już w większości wielkich miast, a także w Afryce. Obecnie misjonarek miłości jest na świecie ponad 5 tysięcy, a w tej liczbie jest już około 150 Polek. Zgromadzenie wciąż cieszy się dużą liczbą powołań, ale jednocześnie stają przed nim wciąż nowe, ogromne obszary ludzkiej nędzy materialnej i moralnej. W tym celu w 1963 roku powstało męskie zgromadzenie misjonarzy miłości. Ewangeliczna praca Matki Teresy i jej sióstr została dostrzeżona i doceniona przez różne światowe autorytety. Za swoją działalność współczesna Samarytanka, począwszy od 1962 roku, wielokrotnie była nagradzana i odznaczana najwyższymi orderami i nagrodami, które od strony materialnej wspierały prowadzoną przez nią działalność, a od strony moralnej uwrażliwiały bogaty świat na ogromne obszary nędzy. Z długiej listy światowych nagród na wyróżnienie zasługuje nadana jej w 1979 roku pokojowa Nagroda Nobla. Niezwykle cenili ją papieże, błogosławiony Jan XXIII, Paweł VI i błogosławiony Jan Paweł II, z którym wiele razy Matka Teresa spotykała się. Zmarła na zawał serca 5 września 1997 roku. Jan Paweł II zgodził się, aby z otwarciem procesu beatyfikacyjnego nie czekano przepisowych 5 lat. Po wnikliwym zbadaniu jej życia i rozległej działalności, ten papież beatyfikował ją w Rzymie 19 października 2003 roku. Na koniec tej bardzo pobieżnej biografii warto przywołać fragment listu błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, który 24 września 1996 roku skierowała ona do Polaków, zatrwożona informacją, że w polskim parlamencie podjęto próbę zmiany ustawy chroniącej życie nienarodzone. W tym liście napisała m.in.: Moi kochani Polacy, uczcie swoich młodych kochać Boga, uczcie ich modlić się, a jeśli będziecie trzymać się razem, będziecie kochać się wzajemnie taką miłością, jaką Bóg kocha każdego z nas. Z całych sił starajmy się utrzymać jedność polskich rodzin. Wnośmy prawdziwy pokój w naszą rodzinę, otoczenie, miasto, kraj, w świat. Zaczynajmy od pełnego miłości pokochania małego dziecka już w łonie matki. Jak już wielokrotnie mówiłam w wielu miejscach, pisze Matka Teresa, tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie, jest aborcja. Ponieważ jeżeli matka może zabić swoje własne dziecko, to co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się wzajemnie? Najbezpieczniejszym miejscem na świecie powinno być łono matki, gdzie dziecko jest najsłabsze i najbardziej bezradne, w pełni zaufania całkowicie zdane na matkę. I pamiętajcie, że Jezus powiedział: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ofiaruję wszystkie swoje cierpienia wynikające z choroby i bezradności, abyście dokonali prawidłowego wyboru, abyście wybrali życie zgodnie z wolą Bożą.